Dzisiaj chcę zabrać nas wszystkich na kilka chwil do pewnej szczególnej miejscowości. Przed naszym remontem mieliśmy tam z prawej strony mapę Izraela i gdybyśmy przed tą mapą stanęli, spojrzelibyśmy na takie bardzo charakterystyczne miejsce na tej mapie, czyli na Morze Martwe, to może 20 kilometrów, odrobinę w lewo od Morza Martwego jest takie miasteczko Jerycho. Jerycho kojarzy nam się znacznie bardziej ze Starym niż z Nowym Testamentem. Z Jerychem są powiązane nasze wspomnienia z zakończenia wielkiej drogi Izraela z Egiptu do ziemi obiecanej. Jerycho w tamtych czasach to była potężna twierdza. Biblia mówi, że Jerycho było zamknięte dla synów Izraela w tamtym czasie. I Jerycho powodowało, że ludzie, którzy mieli tam wejść, Izraelici, którzy mieli tam wejść, trwożyli się, nie za bardzo mogli sobie to wyobrazić, jakby przekraczało to ich zdolności pojmowania, w jaki sposób mieliby się w tym mieście znaleźć, w tej twierdzy znaleźć. Kiedy stali na zewnątrz, widzieli potężne mury. Czasami, kiedy ludzie stoją przed zadaniem, które jest bardzo trudne, to może szybciej niż wpadną na to, żeby pomodlić się o Bożą mądrość i łaskę, to zaczynają wyrażać swoje obawy, wyrażać swoje niemożliwości, ograniczenia. I Izrael robił to ciągle. Izrael w stosunku do Mojżesza, a później innych przywódców robił to ciągle. Czy nie było grobu w Izraelu, że nas, w Egipcie, że nas tu przyprowadziłeś? A po co nas tu przyprowadziłeś, żeby nasze ciała zasłały pustynię? I tak ciągle, i kiedy stali przed murami Jerycha, widzieli tą potężną warownię, widzieli swoje ograniczenia. To jak powiedziałem, zamiast może pomodlić się, zamiast może podejść do Jozuego i porozmawiać, jakie ma wyobrażenia na temat tego, co się ma wydarzyć, to często narzekali. Jedną ciekawą rzecz Pan Bóg zrobił, kiedy mieli zdobyć Jerycho. Nie wiem, jak to mogło się wydarzyć, ale powiedział, kiedy będziecie okrążać Jerycho, a okrążali go przez 7 dni. Pierwsze 6 dni obchodzili całe Jerycho dookoła jeden raz. A 7 dnia musieli 7 razy obejść Jerycho. Wiecie, jak to mieli zrobić? W milczeniu. I to, jeżeli ktoś zna Żydów, to może sobie pomyśleć, to pierwszy cud, który się tam wydarzył u bram czy u murów Jerycha, że ci ludzie potrafili tyle przejść w milczeniu. Ale Pan Bóg wiedział, że jeżeli nie zmusi ich do milczenia, to da im przyzwolenie do narzekania. I będą chodzić i zrzędzić, co ten Jozue sobie wyobraża, co ten Jozue ma na myśli, jak on planuje w ogóle wejść do tego miasta. Przecież to jest twierdza, przecież mury są potężne. I tak by chodzili, szemrali. To jest ostatnia rzecz, którą Pan Bóg chciał, to było właśnie to ich szemranie. Oni szemrali przez ostatnie 40 lat. Szemranie jest jedną z najbardziej obrzydliwych rzeczy dla Boga. Szemranie jest wyrazem niewiary w wszechmoc Boga. Jeżeli w ogóle inni ludzie jeszcze mogliby mieć jakieś obawy, wątpliwości, to przecież Izrael już nie powinien mieć. To oni wyszli obronną ręką z największego mocarstwa tamtych czasów, czyli z Egiptu. To oni zobaczyli, że może czerwone otwarło się przed nimi. To oni przeżyli to, że manna leciała z nieba, że mięso leciało z nieba, że woda wytrysła ze skały. To oni przeżyli to, że przez 40 lat ich buty nie zniszczyły się. To oni może nie zauważyli tego, co nawet zauważyła nierządnica Rahab, że Pan Bóg Jordan przed nimi wysuszył. Widzieli, jeżeli mieli oczy otwarte, tyle cudów, tyle łaski Bożej, tyle nadprzyrodzonych rzeczy, że być może nikt z nas nie jest w stanie nawet o tym pomarzyć. Dzisiaj chodzą wokół Jerycha i po 7 dniach na odgłos trąby mury Jerycha runęły. Oni weszli do miasta, przeżyli kolejny cud. Jerycho, do którego chcemy wejść dzisiaj na kilka chwil, to miasto bardzo niezwykłe, nie tylko pod tym względem, że Pan Bóg w nadprzyrodzony sposób działał tam w czasach Izraela, kiedy szli z Egiptu, ale czynił też niezwykłe rzeczy tysiące lat później, kiedy sam chodził po ziemi i przechodził przez to miasto. Jerycho jako miasto jest niezwykłe, dlatego że leży chyba w najgłębszej depresji. Z tego względu jest tam zawsze ciepło. Jerycho słynie z tego, że tam było mnóstwo wody, mnóstwo źródeł. Wiecie, woda jest najbardziej deficytowym towarem w Izraelu, a tam było jej sporo. Jerycho to najdłużej stale zamieszkałe miasto ze wszystkich miast w dziejach ludzkości. Dzisiaj chcemy popatrzeć, że po tysiącach lat w tym mieście po raz kolejny wydarzyło się coś niezwykłego. Otwórzmy Ewangelię według świętego Łukasza. I chcemy przez kilka chwil spojrzeć na dwie niezwykłe historie, które miały miejsce w tym mieście. Ewangelia według Łukasza, rozdział 18, czytam od 31 wiersza. A gdy on przybliżył się do Jerycha, pewien ślepiec siedział przy drodze, żebrząc. A gdy usłyszał, że tłum przechodzi, dowiadywał się, co się dzieje. Powiedzieli mu wtedy, że Jezus Nazareński przechodzi. I zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. A ci, którzy szli naprzedzie, gromili go, by milczał. On zaś coraz głośniej wołał: Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. Wtedy Jezus przystanął, kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy ten się zbliżył, zapytał go, mówiąc: co chcesz, abym ci uczynił? On odrzekł: Panie, abym przejrzał. Jezus rzekł do niego: przejrzyj, wiara twoja uzdrowiła cię. I zaraz odzyskał wzrok i szedł za nim, wielbiąc Boga. A cały lud, ujrzawszy to, oddał chwałę Bogu. I wszedłszy do Jerycha, przechodził przez nie. Oto mąż imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, człowiek bogaty, pragnął widzieć Jezusa, kto to jest, lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Pobiegł więc naprzód, wszedł na drzewo sykomory, aby go ujrzeć, bo tamtędy miał przechodzić. A gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. I zszedł spiesznie i przyjął go z radością. A widząc to, wszyscy szemrali, mówiąc: do człowieka grzesznego przybył w gościnę. Zacheusz zaś stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim coś wymusił, jestem gotów oddać w czwórnasób. Jezus rzekł do niego: dziś zbawienie stało się udziałem tego domu. Od chwili, kiedy Jerycho zostało zdobyte, gdybyśmy wrócili jeszcze na moment do tamtych czasów, powiedzielibyśmy, że tych niezwykłych rzeczy, które tam się wydarzyło, było o wiele więcej. Ja myślę, że i w naszym życiu wydarzyło się wielkich rzeczy o wiele więcej, niż nam się to wydaje. Tylko czasami nasze oczy są zamknięte na Boże działanie. Kiedy Pan Jezus nakarmił 5000, jeżeli uważnie czytamy, co stało się kilka chwil później, to Pan Jezus musiał stwierdzić, patrząc na to, co robią i co mówią, że ich serca są zamknięte, że ich oczy są zamknięte, że ich serca są nieczułe, że dzieją się na ich oczach rzeczy, niezwykłe rzeczy. Oni zupełnie tego nie widzą. Ile razy Pan Jezus mówił do miast, przez które przechodził, gdyby Sodoma i Gomora widziały to, co widzą wasze oczy, dawno siedzieliby w worach i pokutowali. Ale ich oczy były zamknięte. Ich serca były nieczułe. W tamtym czasie, kiedy Jerycho było zdobywane, w tym mieście nie ocalał ani król, ani rada miasta, ani inni ważni ludzie. Ale w tym mieście ocalała jedna kobieta, prostytutka. Kobieta, o którą wszyscy inni ze wzgardą opowiadali. Niektórzy obchodzili ją wielkim łukiem. Ale gdybyśmy otworzyli teraz ten urywek Pisma Świętego, który opisuje postawę i sposób myślenia tej kobiety, to jest zdumiewające. Ona odebrała od Boga, że Izrael wejdzie do tego miasta, że zdobędzie to miasto. Ona żyła sobie w tym mieście, znana była tylko ze swojego grzechu, ale może dlatego, że była kim była, może dlatego, że żyła jak żyła, to jej serce tęskniło za czymś innym. Ona, kiedy myślała o Izraelu, kiedy patrzyła na Izraela, ona wyciągała wnioski. To nie król Jerycha wyciągał wnioski, to nie rada miasta wyciągała wnioski, ale nierządnica Rahab wyciągała wnioski. Ona powiedziała: Bóg da wam tą ziemię. Jej serce już wtedy było przemieniane. I to ona i tylko jej rodzina z tego miasta zostały uratowane. W dzisiejszej historii, czy historiach, bo przeczytaliśmy dwie, przeczytaliśmy, że po tysiącach lat człowiek inny niż nierządnica Rahab, człowiek, który w inny sposób zarabia pieniądze niż nierządnica Rahab, ale też pogardzany przez wielu, też nieakceptowany przez wielu, też omijany przez wielu, to właśnie on spotkał Jezusa. W tamtych czasach w Jerychu spotkała go tylko nierządnica Rahab. Dzisiaj w Jerychu spotyka go Zacheusz. Tak, wcześniej ślepy Bartymeusz, będziemy o tym mówić. Nazwałem to kazanie drugą ostatniej szansy. Może dobrze dzisiaj pomyśleć, bo żyjemy sobie tak jak wielu ludzi po naszej lewej i prawej stronie. Tak jakby życie miało trwać jeszcze w nieskończoność. Tak jakby szanse miały przychodzić do nas co tydzień albo jeszcze częściej. I niestety wielu nie uświadomiło sobie, że droga, którą szli, to była droga ostatniej szansy. W tym czasie wiary użyło mnóstwo ludzi. Bartymeusz nie był jedynym ślepcem, którego tam moglibyśmy spotkać na ulicach. Bartymeusz nie był jedynym żebrakiem, którego moglibyśmy spotkać tam na ulicach. Bartymeusz nie był jedynym potrzebującym, którego moglibyśmy spotkać na ulicach Jerycha. Takich ludzi było tam mnóstwo. Wiecie, co różniło Bartymeusza od tej reszty? Że Bartymeusz potraktował ten dzień jako dzień ostatniej szansy. Czy wiedział, że to ostatnia szansa? Może nie. Ale być może takie słowo, które my słyszeliśmy wiele razy, które powtarza się na naszych nabożeństwach, jutro może być za późno. W dniu, kiedy ja się nawracałem, kaznodzieja wiele razy powtarzał, nie lubiłem tego stwierdzenia. Jutro może być za późno. Ale Pan Jezus uczy nas tego samego. Pan Jezus mówi do nas dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie swoich serc. Wiecie, wtedy w Jerychu wielu zatwardziło swoje serce. Niekoniecznie dotyczy to tylko ślepców, nie tylko dotyczy to koniecznie żebraków, nie tylko dotyczy to ludzi, którzy ewidentnie są ludźmi w wielkiej potrzebie. Dotyczy też to samo wielkich i możnych tego świata, o czym mówi dzisiejsza druga historia. Wiecie, gdybyśmy Zacheusza spotkali, Zacheuszów o innych imionach było wtedy mnóstwo w Jerychu. Ludzi obrzydliwie bogatych jak on było jeszcze nie wiem ile w Jerychu w tamtych czasach. Wiecie, to były czasy, kiedy ludzie byli albo jak Bartymeusz, albo jak Zacheusz. Było mnóstwo bogatych ludzi w tamtych czasach. Wiecie, tych wielu Zacheuszów, którzy nie wyszli na drzewo, żeby zobaczyć Jezusa jak ten. Może kiedy dowiedzieli się, że nauczyciel, że rabin, że cudotwórca, że uzdrowiciel, że Mesjasz, bo niektórzy nawet tak go nazywali, przechodzi tego dnia przez Jerycho. To może wielu Zacheuszów tamtych czasów miało taką ochotę podejść do niego z rękami w kieszeni, porozmawiać jak równy z równym. Co tam, przyjacielu, u ciebie słychać? Jak tam twoja podróż tym razem do Jerycha przebiegła? Wszystko u ciebie dobrze, bo u mnie świetnie. Ja tak naprawdę do końca nawet nie wiem, co ten Zacheusz, o którym dzisiaj mówimy, myślał sobie w swoim sercu, co miał w swoim sercu. Jedno możemy wiedzieć na pewno, że w jego sercu była pustka na kształt Boga. Nie było pustki w jego kieszeni. Tego nas Biblia uczy. Nie było pustki na jego koncie bankowym. Nie było pustki, jeżeli chodzi o dobre towarzystwo w tym mieście. Wielu chce się przyjaźnić z bogatymi. Mają nadzieję, że każdy w jakimś momencie będzie mógł uszczknąć z tego bogactwa. Wiedzą z pewnością, że znajomość z ludźmi wpływowymi to jest coś, co zawsze może się opłacić. Jeżeli masz kogoś, kto ma szerokie plecy, ma szansę na lepszą pracę, ma szansę na szybszy awans, ma szansę na wiele rzeczy w tym świecie. I jeżeli chodzi o te rzeczy materialne, Zacheusz miał się dobrze. Nie miał pustki w kieszeni, nie miał pustki na koncie, nie miał pustki w lodówce, nie miał pustki, jeżeli chodzi o towarzystwo. Miał tych, którzy chcieli być z nim po prawej i po lewej stronie. Ale miał pustkę w swoim sercu. Pustkę na kształt Boga, który jeszcze nie był w stanie nazwać. On nie wiedział, że to jest pustka na kształt Boga. On nie wiedział, dlaczego do tego kogoś go ciągnie. Wiecie, my kiedy zaczyna się nasza przygoda z Bogiem, nie rozumiemy wielu rzeczy. Byłem zapytany wczoraj o moje świadectwo nawrócenia. Bóg zbawił mnie wtedy, kiedy miałem 12 lat. Dzisiaj, kiedy patrzę na 12-latków, to sobie myślę, ile na temat wieczności może rozumieć takie dziecko? Ile na temat wieczności rozumiałem wtedy ja sam? Ile znałem Biblii? Co wiedziałem na temat Bożego Królestwa? Ale jednak w moim sercu było to coś. Jednak w moim sercu było coś, co mnie ciągnęło w tą stronę. Ja nie byłem w stanie cytować wielu miejsc Pisma Świętego. Ja wtedy tak niewiele byłem świadomy tego, jak ta jedna chwila bardzo będzie miała wpływ na całe moje życie. I tak sobie myślę, dzisiaj nasz Zacheusz nie ma 12 lat. To jest człowiek dojrzały, dorosły, dorobiony. Może teologicznie nieukierunkowany, ale on z jakiegoś powodu wie, że chce zobaczyć Jezusa. Bartymeusz, ślepy Bartymeusz, żebrak Bartymeusz, on wie, dlaczego chce zobaczyć Jezusa. A wiecie, że on nie szukał zbawienia? Wiecie, że on nie miał teologii na temat życia wiecznego? Wiecie, że on wtedy w ogóle nie myślał o życiu pozagrobowym? Albo bardzo niewiele? On myślał tylko o jednym, żeby ktoś zaprowadził go w miejsce, gdzie przechodzi wielu ludzi. Bo gdzie przechodzi wielu ludzi, tam znajdzie się co najmniej kilku, którzy wrzucą jakąś monetę do jego kapelusza, bo tych kapeluszy na pieniądze było tam wtedy mnóstwo, żebraków w tamtych czasach było mnóstwo. Kalekich ludzi, chorych ludzi. Pamiętacie Betesdę? To miejsce, gdzie było 5 krużganków, a w środku ta woda, która słynęła z tego, że od czasu do czasu wstępuje tam anioł Pana. Pamiętacie, ilu tam było ludzi? Ilu tam było potrzebujących? Wiecie, wszystkie czasy charakteryzują się tym, że po naszej prawej i lewej stronie są ludzie, którzy są potrzebujący. Ale nie zawsze ci potrzebujący są świadomi tej prawdziwej potrzeby, która jest w ich życiu. Kiedy patrzę Bartymeusza, to widzę, że Bartymeusz nie jest świadomy swojej prawdziwej potrzeby. Bo nasza prawdziwa potrzeba to wieczność, a nie doczesność. Wiecie, i my jako współcześnie wierzący ludzie powinniśmy sobie pomyśleć o tym, że naszą potrzebą jest wieczność, a nie doczesność. Tak my żyjemy w doczesności. Tak przed wieloma z nas może jeszcze długie lata życia i my musimy pewne rzeczy robić. My musimy do pewnych rzeczy przyłożyć rękę, ale musimy przede wszystkim myśleć o tamtej stronie życia. Musimy przede wszystkim myśleć o tym, co powiedział Pan Jezus. Dziś jeśli głos Jego usłyszycie. Nie zatwardzajcie swoich serc. Ci nasi dwaj przyjaciele, oni przyszli z różną potrzebą, ale żaden z nich nie uświadamiał sobie, że to jest dla nich droga ostatniej szansy. Powiedział mi kiedyś ktoś, a właściwie na przestrzeni lat wiele osób mi tak powiedziało. Nawrócę się 5 minut przed śmiercią. Ja się pytam, a kto ci powie, że to jest twoje ostatnie 5 minut? Kto powiedział tym ludziom, że to jest dla nich droga ostatniej szansy? Kto powiedział wszystkim pozostałym żebrakom, kalekom i biznesmenom w Jerychu, że to jest droga ostatniej szansy? Że Pan Jezus już nigdy, nigdy, nigdy nie pójdzie przez Jerycho. Gdyby wtedy z tej szansy nie skorzystali, nie skorzystaliby już z tej szansy nigdy. Kiedyś Pan Bóg powiedział do Mojżesza, a teraz przejdzie obok ciebie moje zmiłuje się, nad kim się zmiłuje. I to zmiłuje się, nad kim się zmiłuje, obok Mojżesza już nie przeszło nigdy później. To zmiłuje się, nad kim się zmiłuje, dzisiaj przechodzi obok ciebie i obok mnie. W naszych dzisiejszych historiach przychodzi obok Bartymeusza i obok Zacheusza. Ale oni nie są świadomi tego, że to jest ostatnia szansa. Oni nie są świadomi tego, że Pan Jezus już nigdy nie pójdzie przez Jerycho. Drodzy przyjaciele, którzy na tej sali i na całym świecie, gdziekolwiek słuchacie tego słowa, pomyślcie o tym, że to może droga ostatniej szansy. Nawet jeżeli będziesz żył jeszcze 50 lat na tej ziemi, to jeżeli ktoś wzgardzi Bogiem dzisiaj, być może już nigdy nie będzie mu dana łaska pokuty i zbawienia. Dlatego dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie swoich serc. Nie mów o tym, że się nawróciłeś 30 czy 15 lat temu. Przyjdź dzisiaj do Pana Jezusa. Musisz być blisko. Wiecie, gdyby ślepy Bartymeusz nie był wystarczająco blisko, nigdy nie usłyszałby, że Jezus przechodzi. Gdyby ślepy Bartymeusz nie był zdeterminowany, nigdy Pan Jezus nie kazałby go do siebie przywołać. Wiecie, kiedy on dowiedział się o tym, że przychodzi Jezus, Mesjasz, nie wszyscy go tak traktowali, nie wszyscy w to wierzyli, ale ślepy Bartymeusz miał głęboką wiarę w swoim sercu, że skoro on mógł pomóc temu i tamtemu, to może pomóc i jemu. I to jest Ewangelia dzisiaj dla ciebie, że skoro Pan Jezus mógł pomóc Bartymeuszowi, jeżeli Pan Jezus mógł pomóc Zacheuszowi, to kimkolwiek dzisiaj jesteś, czy z prawej strony, czy z lewej, czy jesteś żebrakiem, czy jesteś bogaczem, czy jesteś zdrowy, czy jesteś chory, czy jesteś w Polsce, czy jesteś na krańcach świata. Jeżeli ktoś wezwie imienia Pańskiego, mówi Pismo Święte, będzie zbawiony. Dzisiaj możesz wezwać imienia Pańskiego. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie swoich serc. Bądź jak Bartymeusz, zawołaj, a tak naprawdę zakrzyk, wykrzycz to. Jezusie Nazareński, zmiłuj się nade mną. A ludzie mówili, zamknij się. Przecież Jezus Nazareński ma więcej rzeczy na głowie niż jednego żebraka z Jerycha. On musi zbawić cały świat. Nie zawracaj mu głowy twoją doczesną potrzebą. On przyszedł dla wieczności. Tak, on przyszedł dla wieczności. Ale on też jest zainteresowany twoją doczesnością. Ale jeżeli to jest ten dzień dzisiaj dla ciebie, to musisz głośno na niego zawołać. A ludzie powiedzą, ucisz się, zamknij się, cokolwiek. Nie zamykaj się, nie uciszaj się. A jeżeli nie chcesz przy ludziach, to zamknij się w swojej komorze i powiedz: Jezusie Nazareński, zmiłuj się nade mną. A wiesz, co on powie? Co chcesz, abym ci uczynił? Jeżeli powiesz, co chcesz, to on to uczyni. Jezus Chrystus jest wczoraj i dzisiaj ten sam na wieki. Gdzie on troszczy się o naszą wieczność. Tak na krzyżu Golgoty przelał krew dla naszego zbawienia. A wiecie, że w tej samej krwi jest uzdrowienie dla Kościoła? Jeżeli w to wierzymy. Jeżeli jesteśmy ten, jak ten żebrak Bartymeusz, omijany przez wielu. Wiecie, wielcy tego świata omijali takich ludzi, omijali wielkim łukiem. Znowu ten żebrak, znowu coś chce. Przecież przedwczoraj dostał. Do końca życia będzie coś ode mnie chciał. Tak, dopóki będzie ślepy, to do końca życia będzie coś od ciebie chciał. Dlatego Pan Jezus chce, żeby oczy ślepych były otwarte. Żeby nogi chromych były zdrowe. Ale też, żeby ci, którym się wydaje, że nic nie potrzebują. Bo nasz drugi przyjaciel, Zacheusz, może siedział sobie czasami na swoim potężnym tarasie czterech niewolników, machało jakimiś wachlarzami. Taki rodzaj klimatyzacji tamtych czasów, żeby mu nie było za ciepło. I może sobie powtarzał taki wierszyk. Bogaty jestem i wzbogaciłem się. Ale nawet jeżeli powiedział to pierwsze zdanie, to tego drugiego już nie powiedział. On wiedział, że jest coś w jego życiu, czego on nie rozumie. Jest pustka na kształt Boga w jego sercu, ale on tego nie rozumie. On tego nie potrafi nazwać w ten sposób. Ale ta pustka jest, ta potrzeba jest. On jest zaopatrzony w swoim bogactwie. On jest zaopatrzony we wszystkich swoich potrzebach. On jest zaopatrzony, jeżeli chodzi o jedzenie, o byt, o przyszłość, o wszystko. Ale kiedy słyszy, że Mesjasz przechodzi, to tak robi mu się ciepło na duszy. On tego nie rozumie. On nie jest jak Bartymeusz, który wykrzyczy: Boże, zmiłuj się nade mną albo zginę. Bo on nie ma poczucia, że ginie. On nie ma poczucia, że ma potrzebę. On nie ma poczucia, że są jakieś braki w jego życiu. Niczego mu nie brakuje w tym ludzkim zrozumieniu. A jednak kiedy w tych wolnych chwilach, bogaci ludzie mają tych wolnych chwil, kiedy chcą, siedzi sobie na tym pięknym tarasie, czterech z wachlarzami dba o to, żeby było mu chłodno. On myśli, zadaje sobie pytanie, co jest w tym Jezusie Nazareńskim? Czasami ludzie ze świata zadają pytanie, co to jest, co z ciebie emanuje? Co to za dziwny pokój, który jest w twoim sercu? I może to były kwestie, które zajmowały Zacheusza. Coś w nim jest. Ludzie są tak bardzo podzieleni na jego temat. Jedni nienawidzą go do bólu i krzyczeli od początku do końca jego życia: ukrzyżuj go, ukrzyżuj. I nawet jeżeli jeszcze nie było mowy o ukrzyżowaniu, to w ich sercu niewerbalnie brzmiało: ukrzyżuj go, ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. A inni kochali go do granic możliwości. Daliby się pokroić dla niego. Pozwolili się rzucić na areny Rzymu. Byli rozszarpywani przez dzikie zwierzęta na stadionach. I wiedzieli, że chcą to dla Niego zrobić. I zaczął się zastanawiać, co jest w tym człowieku. Kiedy usłyszał, on dalej nie wie, że to droga ostatniej szansy. On dalej nie wie o tym, że Jezus po raz ostatni przechodzi przez Jerycho. Ale postanowił, już dłużej nie będę czekał. Dzisiaj, kiedy Pan Jezus już wcześniej chodził przez Jerycho, on może wielokrotnie szedł przez Jerycho. Mógł sobie pomyśleć, a ja tam nawrócę się, jak będę stary. Wielu ludzi tak mówi. Wiecie, teraz przede mną życie, nawrócę się, jak będę stary. Teraz chcę użyć trochę tego życia. Ludzie nie rozumieją, że prawdziwe życie można przeżyć, że użyć tego życia można tylko będąc dzieckiem Bożym. Otwiera się świat, otwiera się perspektywa, której ludzie tego świata nigdy nie zrozumieją. Szczerze narodzony na nowo człowiek nigdy nie ma poczucia straty, kiedy myśli o swoim zbawieniu i o tym, co go ominęło. O, ile razy jeszcze mógłbym się upić, gdybym się nie nawrócił. Szkoda, że się tak szybko nawróciłem. O, ile jeszcze dyskotek mógłbym zaliczyć, gdybym się... Szkoda, że się tak szybko nawróciłem. Wiecie, wierzący ludzie tak... Jeżeli ktoś jest szczerze narodzony na nowo, nigdy w życiu nie miał takiej myśli. Nie ma poczucia, że cokolwiek go ominęło. A wręcz wie o tym i doświadczył, że wszedł na najpiękniejszą drogę swojego życia. Zacheusz się zastanawia, co jest w tym człowieku, co jest w tym nauczycielu, co jest w tym Mesjaszu. Może jeszcze nawet tak nie potrafi go nazwać, ale chce go zobaczyć. Nie wie, że to droga ostatniej szansy, ale chce go zobaczyć. Kiedy dowiedział się, że jest blisko, wybiega do przodu. On jakby już nie myśli racjonalnie. On jakby nie dba już o to, co powiedzą inni wielcy tego świata na temat tego, co on zrobi teraz. Nie wiem, czy siedział w eleganckim garniturze przy swoim biurku wtedy, kiedy podjął taką decyzję, ale wiem, że wybiega do przodu, wie, jaką drogą Pan Jezus pójdzie, wychodzi tam na drzewo sykomory, tak nas uczy tekst Pisma Świętego, i chce go zobaczyć. On musiał wyjść wyżej, bo był niskiego wzrostu. Były takie nieprzebrane tłumy, że nigdy by go nie zobaczył. Dlatego wyszedł na to drzewo. I tak sobie myślał, wyjdę, zobaczę, zaspokoję swoją ciekawość i wrócę do domu. Więc jak dobrze, że poszedł. Jak dobrze, że pobiegł. Jak dobrze, że wyszedł na to drzewo. Jak dobrze, że nie zaczął racjonalnie myśleć. Jak dobrze, że w jego wnętrzu nie podpowiedziało mu coś, co inni pomyślą o tobie. Wyszedł na drzewo. Pan Jezus przechodzi. Zacheusz jest pewny, że na tym drzewie nie zobaczy go ani jego współcelnik, ani jego podwładny, ani jego przełożony. Przełożonym to on był. Ani sam Pan Jezus. Wiecie, czemu tak myślał? Wiecie, co to jest sykomora? Sykomora to jest leśna figa. A wiecie, z czego słyną figi? Z tego, że mają mnóstwo wielkich liści. Jak ktoś wszedł na takie drzewo, to był dla wszystkich niewidoczny. Zobaczył go tylko jeden. W tamtym tygodniu mówiliśmy o tym, że oczy Pana są na każdym miejscu. Śledzą złych i dobrych. To, co robisz w zaciszu swojego pokoju, zakładu pracy. Może wyjeżdżasz na drugi koniec świata i myślisz, że tam cię nikt nie zobaczy. Oczy Pana są na każdym miejscu. Kiedy Pan Jezus doszedł do tego drzewa, popatrzył do góry, Może nikt inny Zacheusza by tam nie zobaczył, ale Pan Jezus go widzi. Zacheuszu, zejdź śpiesznie, zejdź szybko na dół. Dzisiaj chcę być w Twoim domu. Ktoś kiedyś powiedział, jeżeli ty zrobisz krok w stronę Boga, to Pan Bóg zrobi w twoją stronę 1000. Dobrze, że Zacheusz zrobił ten krok. Dobrze, że Zacheusz zbliżył się do Boga. Dobrze, że miał takie pragnienie, nawet jeżeli ono było nienazwane. Ale ono zaprowadziło go w dobre miejsce. I kiedy Pan Jezus znalazł się blisko ślepego Bartymeusza, wiecie, co się stało? Jego wzrok został przywrócony. Od tego czasu nie tylko Bartymeusz widzi, od tego czasu Bartymeusz nie tylko nie musi żebrać, ale od tego dnia, Biblia mówi, poszedł za nim. Stał się świadomym wyznawcą Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie, Zacheusz też zrobił jakieś kroki w niewiedzy. Nie wiedział o swojej pustce, którą ma w swoim sercu. Nie potrafił jej nazwać. Ale było to coś, co go ciągnęło. Było jakieś niepojęte pragnienie w jego sercu. Gdyby Pan Bóg okazał ci łaskę i coś takiego w twoim sercu się pojawiło, nie zatwardzaj swojego serca. Zrób ten krok. Zrób to, do czego Duch Święty cię przekonuje. Bo kiedy już Pan Jezus stanie obok ciebie, tak jak obok Zacheusza, to już nic nie będzie tak samo, jak było do tej pory. Kiedy Zacheusz zszedł, kiedy Pan Jezus zaczął z nim rozmawiać, kiedy Zacheusz uświadomił sobie, kim jest ten, który chce z nim spędzić czas, jego serce się skruszyło, jego serce stopniało jak wosk. Jego serce, które do tej pory pragnęło tylko pieniędzy, pieniędzy, pieniędzy. Zdobywał je uczciwie i nieuczciwie, jak sam wyznał w dzisiejszej historii. Zrobił coś, czego inni bogaci ludzie nie rozumieli. Panie, połowę mojego majątku rozdaję ubogim. Ja nie wiem, ile lat strawił, żeby ten majątek zdobyć. Nie wiem, ile lat gromadził, ilu ludzi oszukał, ile przepracował nadgodzin, jak bardzo jego serce i całe jego wnętrze było skoncentrowane na tym, żeby zdobywać, 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 zdobywać. Ale dzisiaj mówi, Panie, połowę mojego majątku, to co przez lata, a może dziesięciolecia gromadził, w jeden dzień, połowę tego rozdał ubogim. A wiecie, po co zostawił drugą połowę? Nie dla siebie, on już nie myśli o sobie. On już tylko patrzy na Pana Jezusa, myśli o Panu Jezusie, chce chodzić z Panem Jezusem, chce żyć dla Pana Jezusa, a ta druga połowa jest mu potrzebna po to, żeby wynagrodzić tych wszystkich, których oszukał w swoim życiu. Jak bardzo Ewangelia zmienia życie człowieka. O gdyby dzisiejszy świat to zrozumiał, o gdyby dzisiejszy Kościół do końca to zrozumiał, jak bardzo prawdziwa, pełna Ewangelia zmienia życie człowieka. Zmieniła życie żebraka Bartymeusza. On nie tylko odzyskał wzrok, ale on stał się świadomym wyznawcą Pana Jezusa Chrystusa. Zacheusz nie tylko odzyskał wolność. Tak, on odzyskał wolność. Ktoś powie, no przecież nie był zniewolony. No właśnie był. Właśnie był, tak jak wielu współcześnie żyjących są zniewoleni. Słynne zdanie Rockefellera. Jeszcze jeden dolar więcej. Nie wiedział, ile ma, ale miał tylko jedno marzenie w swoim życiu. I nim się publicznie podzielił. Jeszcze jeden dolar więcej. Wiecie, to jest niewola, której normalny człowiek nigdy nie zrozumie. I Zacheusz żył w takiej niewoli. a dzisiaj jest wolnym, szczęśliwym, zbawionym człowiekiem. Drogi przyjacielu, może to dla kogoś, kto słucha tego kazania, droga ostatniej szansy. Nie powiedz Panu Jezusowi, że Mu oddasz swoje życie 5 minut przed Twoją śmiercią, bo może nie każdy już dzisiaj ma swoje 5 minut. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie swoich serc. Pomyśl o tym, że żyjesz w jakimś swoistym Jerychu. Każdy z nas w jakimś Jerychu żyje. Jakkolwiek twoje miasto się nazywa, to tamci nie byli świadomi tego, że po raz ostatni Pan Jezus idzie przez Jerycho. I oni z tej szansy skorzystali, a wielu innych nie skorzystało. I to nie ma znaczenia, czy jesteś biedny, czy bogaty, chory, czy zdrowy, szczęśliwy, czy nie. Czy potrafisz tą swoją pustkę, którą masz w swoim sercu, nazwać, czy nie. Zacheusz jej nie potrafił nazwać. Ale my wszyscy potrzebujemy Pana Jezusa. Nie tylko te małe dzieci, którym na obozie była głoszona Ewangelia. My wszyscy potrzebujemy Pana Jezusa. Ci, którzy dzisiaj są niezbawieni i ci, którzy są od lat zbawieni. Nie potrzebujemy Pana Jezusa wtedy tylko, kiedy się do Niego nawracamy. My potrzebujemy Go 5 lat po nawróceniu, 50 lat po nawróceniu, każdego dnia. Pan Jezus powiedział, beze mnie nic uczynić nie możecie. To nam się wydaje, że podnoszę rękę, kiedy chcę, opuszczam rękę, kiedy chcę, idę, kiedy chcę, wychodzi. Jeżeli Bóg zamknie drzwi, nikt ich nie otworzy. Jeżeli Bóg otworzy drzwi, nikt ich nie zamknie. Tego uczy nas Pismo Święte. I powinniśmy umieć to przenieść na nasze duchowe życie. Nie tylko widzieć fizyczne drzwi, nie tylko widzieć fizyczną rękę czy nogę, którą opuszczamy albo podnosimy. Musimy wiedzieć, że na wszystkie okoliczności naszego życia ma wpływ Pan Bóg. Czy jesteś żebrakiem, czy jesteś bogaczem, czy jesteś zdrowy, czy jesteś chory, czy ci brakuje, czy ci nie brakuje. Na okoliczności naszego życia Pan Jezus może i chce mieć wpływ. Ale ty musisz coś zrobić. W objawieniu jest napisane, oto stoję u drzwi i pukam, i to mówi Pan Jezus. I Pan Jezus na siłę nie wejdzie do twojego serca. Gdyby ten biedak Bartymeusz nie krzyczał tak głośno, że przekrzyczał tych wszystkich, którzy go uciszali, nie byłby ani uzdrowiony, ani zbawiony. Wiecie, gdyby bogaty Zacheusz nie podjął w swoim sercu decyzji, która mogła go ośmieszyć, inni byli zgorszeni. Wielu się gorszyło, że Pan Jezus poszedł do domu Zacheusza. Ale to się nie liczy. Kto go krytykował, kto był zgorszony, komu się nie podobał, to się nie liczy. Dla Zacheusza i dla Pana Jezusa liczy to, że mogli się spotkać i że dziś zbawienie stało się udziałem tego domu. I życzę nam wszystkim, żebyśmy te dzisiejsze historie dobrze przemyśleli, żebyśmy uważnie na nie popatrzyli, żebyśmy pomyśleli, że może dla kogoś z nas to jest droga ostatniej szansy. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie swoich serc, mówi Pan Jezus. Amen.